Na początek chciałbym powiedzieć, że w ogóle się nie dziwię braku euforii i takiej z pewnością siebie odpowiedzi na moje pytanie z początku nabożeństwa, czy czujecie się jako kapłani albo jako naród święty, lud Bogu na własność przeznaczony, bo to ciągle jest dla nas pewna tajemnica i o tym chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć na kazaniu. A właściwie skupić się na jednej rzeczy, czyli na naszym kapłaństwie. Właściwie zanim jeszcze fragment. Mam jeszcze jedną. Trochę z początku nabożeństwa mówiłem o tym, że musimy rozumieć pewną duchową rzeczywistość, w której jesteśmy. My ciągle mamy, no jako cieleśni ludzie, tendencję do widzenia w taki sposób, jak patrzymy, do oceniania tej rzeczywistości naszymi oczyma takimi, a nie duchowymi. W związku z tym ciągle potrzeba nam wracania do tej prawdy, że jesteśmy też duchowymi ludźmi i otacza nas duchowa rzeczywistość. I kiedy dzisiaj sobie też tutaj śpiewaliśmy, już ktoś się zaczął modlić, wszystko przychodzi nam tak dosyć łatwo, jak sobie stajemy przed Bogiem, prawda? To jest takie... No właściwie wystarczy wstać, albo może ktoś powie, to wstańmy i pomódlmy się i się modlimy. I to tak właściwie już jest dzisiaj oczywiste i proste. W Księdze Kapłańskiej, ja poświęcę ten czas teraz tego mojego kazania, na 9 rozdział Księgi Kapłańskiej, wtedy lud Pana, tak jak my dzisiaj, postanowili spotkać się z Bogiem. To posłuchajcie, co musiało się wydarzyć, żeby spotkali się z Bogiem. 8 dnia Mojżesz wezwał Arona, jego synów oraz starszych Izraela. Weź sobie, polecił Aronowi, młodego cielca na ofiarę za grzech i barana za ofiarę całopalną. Oba mają być bez skazy, przyprowadź je przed oblicze Pana. A synom Izraela poleć, weźcie sobie kozła na ofiarę za grzech, cielca i baranka, oba jednoroczne, bez skazy na ofiarę całopalną, cielca i barana na ofiarę pokoju, aby ofiarować je Panu, oraz ofiarę z pokarmów rozczynioną oliwą, ponieważ Pan dziś wam się ukaże. Sprowadzili zatem przed namiot spotkania to, co przekazał Mojżesz, przybyli całym zgromadzeniem i stanęli przed Panem. Wówczas Mojżesz powiedział, to jest rzecz, którą Pan każe wam uczynić, aby ukazała wam się chwała Pana. Tu zwrócił się do Arona, zbliż się do ołtarza, złóż swoje ofiary za grzech i całopalną i dokonaj nimi przebłagania za siebie i za swój dom. Złóż też ofiarę ludu i dokonaj za nich przebłagania, tak jak polecił Pan. Aaron zbliżył się zatem do ołtarza i złożył cielca w ofierze za swój grzech. Jego synowie podali mu krew, a on zanurzył w niej palec i pomazał krwią rogi ołtarza. Pozostałą krew ofiary wylał na podstawę ołtarza. Tłuszcz, natomiast nerki, płat wątroby, ofiary za grzech spalił na ołtarzu, tak jak Pan polecił Mojżeszowi. To nie wszystko. Mięso z kolei oraz skórę spalił w ogniu na zewnątrz obozu. Potem złożył ofiarę całopalną. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła. Co do samej ofiary, jego synowie podali mu jej kawałki oraz głowę, a on spalił to na ołtarzu. Obmył także wnętrzności i kończyny, je również spalił na ołtarzu, na ofierze całopalnej. W następnej kolejności Aaron złożył ofiarę ludu. Wziął kozła na ofiarę za grzech ludu, ofiarował go i jak wcześniej dokonał nimi oczyszczenia. Oczyszczenia z grzechu. Potem złożył ofiarę całopalną, uczynił też zgodnie z prawem. Dalej złożył ofiarę z pokarmów. Jej część wypełnił garść i to, co miał w garści, spalił na ołtarzu oprócz całopalenia porannego. W końcu Aaron złożył cielca i barana w rzeźnej ofiarze pokoju za lud. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła. Tłuszcz natomiast cielca i barana to jest ogon, tłuszcz z wnętrzności, nerki, płat wątroby. Położyli na mostkach i przynieśli przed ołtarz. Aaron spalił tłuszcz na ołtarzu, a mostki i prawą łopatkę złożył Panu w ofierze kołysanej, tak jak polecił Mojżesz. Potem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Uczyniwszy to, zszedł. Ofiara za grzech całopalna i ofiara pokoju zostały przez niego dopełnione. Po dokonaniu tego wszystkiego Mojżesz z Aaronem weszli do namiotu spotkania. Kiedy stamtąd wyszli i błogosławili lud, całemu ludowi ukazała się chwała Pana. Wyszedł bowiem ogień sprzed Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz. No może rzeczywiście czasami w niektórych wspólnotach potrzebne by było to wszystko tak dokonane, żebyśmy mogli poczuć to, że chwała Pana jest z nami i żeby upaść na twarz przed Nim. A dzisiaj w naszych czasach nowotestamentowych raczej chyba zastanawiamy się, w co się ubrać, zanim staniemy przed Panem. Bo wszystko się właściwie dokonało. Właściwie pytanie będzie, kto dzisiaj mówi kazanie? Co się tu w ogóle będzie działo? Kto przyjdzie? A o duchowej rzeczywistości trochę zapominamy. A spotkanie przed Panem i to, co my możemy dzisiaj dokonać jako ludzie żyjący w Nowym Testamencie, to jest gigantyczny przywilej. Gigantyczny przywilej, który mamy. Teraz można ten fragment Miłka puścić też z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału od 5 wersetu. Tylko 5 werset przeczytamy. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Duchowa świątynia. Święte kapłaństwo. Składanie duchowych ofiar przyjemnych Bogu. No może i dobrze, że już dzisiaj nie musimy z krowami, kozami, gołębiami, w zależności od tego, jaki grzech popełniliśmy, przychodzić tutaj, to nie wiem, czy byśmy się tu pomieścili z powodu tych naszych grzechów. Ale taki przywilej dzisiaj mamy, stając przed Bogiem. Z taką łatwością stając przed Bogiem. Kiedy dziś mówimy o modlitwie, o uwielbieniu czy obecności Boga, wielu chrześcijan traktuje to jako coś oczywistego. Możemy modlić się właściwie w każdej chwili, możemy uwielbiać Boga właściwie wszędzie. Możemy przychodzić do Niego właściwie bez lęku. Możemy Mu służyć jako kapłani. Ale warto się zatrzymać i zrozumieć, że w czasach Starego Testamentu było to czymś niezwykłym. Niezwykłym. I jak czytaliśmy z Księgi Kapłańskiej, towarzyszyło temu ogromne przedsięwzięcie. Dostęp do Bożej obecności nie był taki powszechny. Kapłani w Starym Testamencie odgrywali kluczową rolę w życiu społecznym, w życiu religijnym swojego ludu. Byli takim mediatorem pomiędzy Bogiem a ludem. Ich zadania to było prowadzenie ceremonii religijnych, ale również też nauczanie i przewodzenie w sprawach moralnych, w sprawach etycznych, tego co można, co nie można, co się Bogu podoba, co nie. Mówię o tym dlatego, że my dzisiaj jesteśmy kapłanami Boga. I to porównanie, o które rozpoczyna Chrystus w swoim nauczaniu, dalej o tym mówił i Paweł, i Piotr, z którego czytamy dzisiaj w tym kazaniu, oni właśnie się odnoszą do Starego Testamentu. Żebyśmy rozumieli, jakimi kapłanami dzisiaj jesteśmy, albo jakimi powinniśmy być. A więc kapłan to ten, który jest odpowiedzialny za składanie ofiar w świątyni. Tutaj dzisiaj też jeszcze będziemy o tym mówić, więc spokojnie, bo jest takie pytanie u mnie też w głowie, to jaką ofiarę ja mam Bogu złożyć w tej świątyni jako kapłan? Ale też kapłani pełnili rolę udzielając błogosławieństw, pomagając ludziom przejść przez proces, przez rytuał przebaczenia grzechów. Edukowali także lud dotyczący prawa mojżeszowego. Kierowali też różnymi ceremoniami, różnymi sytuacjami, w których ten lud musiał jakoś spotkać się z Bogiem. Zobaczcie, jak te wszystkie rzeczy, o których tutaj wymieniliśmy, mogą, powinny towarzyszyć czy dotyczyć każdego z nas. Oczywiście najważniejszym kapłanem był arcykapłan, który był odpowiedzialny za najświętsze rytuały, w tym za dzień przebłagania, kiedy składał ofiary za siebie i za lud. Raz w roku mógł wejść w miejsce najświętsze. Dzisiaj jakiego arcykapłana mamy, wiemy. Lepszego nie możemy sobie stworzyć. Ten, który stworzył to wszystko i stworzył nową rzeczywistość, w której dzisiaj jesteśmy, w której sobie możemy od tak wstać i rozmawiać z Bogiem. Kapłani byli oczywiście tymi, którzy składali ofiary, usługiwali przy ołtarzu. Oni wchodzili też do miejsc świętych, ale do miejsca najświętszego wchodził arcykapłan. Dlatego kapłaństwo było ogromnym przywilejem. Dlatego w Nowym Testamencie, dlatego Chrystus, dlatego apostołowie zaczynają nam mówić na przestrzeni wieków, to jest przywilej bycia kapłanem Boga. Kapłani nie tylko mieli zaszczyt wykonywać religijne czynności. Kapłan miał zaszczyt stawać przed Bogiem. Dlatego Nowy Testament tak wszystko nagle zmienił i uczynił to możliwym, że każdy z nas może dzisiaj tego dokonać. Przez Chrystusa przywilej nielicznych stał się przywilejem dostępnym dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy się narodzą na nowo. Dla wszystkich, którzy staną się Jego dziećmi. Dla wszystkich, którzy przyjmą Ducha Świętego. Z tą świątynią, ja też ciągle mam ten obraz w głowie, gdy Chrystus, pamiętacie, umiera, zasłona w świątyni, przedziera się na pół symbolicznie, otwierając drogę każdemu z nas przed oblicze Boga. Bóg pokazuje wtedy w ten sposób, że jest otwarty na każdego człowieka. Chrystus jako prawdziwy arcykapłan. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Czytamy w Nowym Testamencie. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżywszy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Takiego arcykapłana mamy, który współczuje razem z nami, który przeszedł naszą drogę, był człowiekiem. Doświadczył tego, co my, prócz grzechu. Współczesny chrześcijanin może tak łatwo przyzwyczaić się do modlitwy. Właściwie, kiedy ominę to stwierdzenie, modlitwa, i powiem, przyzwyczaić się do rozmawiania z Bogiem. Wyobrażacie sobie, jakoś już to dziwnie brzmi, nie? Że musimy się zachęcać wzajemnie, żeby porozmawiać z Bogiem. Kiedy mówimy, że musimy się zachęcać do modlitwy, no to jest dosyć jasne, bo to jest taki nasz zborowy, kościelny, wspólnotowy obowiązek, że mamy się modlić. Ale kiedy ominiesz tą frazę, to słowo modlitwa, i powiesz, no bo tu rozmawiasz z Bogiem, to jakiejś zachęty, co tu jest potrzebne, żeby... Zauważcie, co kiedyś musiało się zadać, żeby ludzie mogli stanąć przed Bogiem. A my dzisiaj mamy do Niego taki dostęp. W Starym Testamencie człowiek nie mógł wejść do miejsca najświętszego. Nie każdy mógł zbliżyć się do ołtarza. Nie każdy mógł służyć Bogu w taki sposób, jak my dzisiaj, każdy z nas. A więc dzisiaj, dzięki Bogu, dzięki Chrystusowi, każdy wierzący został zaproszony do życia blisko Boga, w roli kapłana. Królewskiego kapłana. A więc nie jesteśmy tylko sługami. To jest też mam ciągle to, jak siedzę po tamtej stronie, znaczy siedzę tak jak wy tutaj. Ciągle sobie myślę, to jestem tylko takim, w kościele katolickim jest takie stwierdzenie, że jesteśmy wierni, tak? Znaczy wiernymi jesteśmy takimi, czyli wierzącymi. Czy tu siedzą wierzący i właściwie, no kim ja jestem? No takim jestem członkiem zboru, wierzącym jestem, wiernym jestem. Ale to kapłanami jesteśmy. My tu zebraliśmy się jako kapłani Boga. Kapłani Boga. Nie członkowie zboru. I to jeszcze musisz tu regularnie chodzić, żeby być członkiem zboru, bo inaczej cię nie zapiszą. Kapłani Boga. Tymi, którzy mają dostęp do obecności Boga przez Chrystusa. To jest fundament całego naszego kapłaństwa, naszego życia z Bogiem, dla Boga. Każdy ma prawo przynależeć do tej elitarnej grupy kapłanów. A naszym szefem jest arcykapłan, który nas wszystkiego uczy, który nas prowadzi, który z nas podpowiada nam, jak żyć, jak celebrować życie z Bogiem, ale też jak składać Mu ofiary. Pilnuje tego, żeby nasze ofiary składane Bogu podobały się Bogu i podpowiada nam, jakie to ofiary mają być. Nie wszystkie ofiary, podejrzewam, podobają się Bogu. Kiedy wchodzimy już w temat ofiar, bo z kapłaństwem wiążą się różne rzeczy, ja chciałbym akcent położyć na ofiarach składanych przez kapłana, na ofiarach składanych przez nas, Bogu. Jak to mamy robić? Co to ma znaczyć w ogóle? Chyba pierwsza rzecz, najważniejsza jest taka, że ofiara zawsze jest związana z relacją z Bogiem. To nie jest zewnętrzny rytuał. Nawet kiedy tu będzie dzisiaj ten moment zbierania pieniędzy do tej, nigdy nie wiemy jak to nazwać, puszki, czary czy czegokolwiek takiego, to nie jest zewnętrzny rytuał. Tu nie chodzi tylko o to, żeby pozbierać trochę kasy, żebyśmy mieli na prąd. No też, ale to nie o to chodzi. To jest część ofiary, którą kapłan składa Bogu. I jest to wyrazem relacji z Bogiem, relacji opartej na szczerości, na prawdzie, na miłości, o jeszcze której będę mówił. A więc zaczynamy, mam nadzieję, widzieć już ten obraz duchowej rzeczywistości. Widzimy obraz duchowej świątyni, w której jesteśmy. Tu teraz, nie w tej kaplicy na Łukasińskiego. Jesteśmy w duchowej rzeczywistości, w duchowej świątyni. Z aniołami. Z Duchem Świętym w nas. My, kapłani Boga. To jest spotkanie z Nim. Nie tylko w niedzielę ono ma się odbywać, ale no teraz rozmawiamy, to o takim spotkaniu mówię. Bóg o takim spotkaniu myśli, kiedy zaprasza nas na spotkania z Nim. Do takiej świątyni nas zaprasza. Bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie rękoma ludzkimi zbudowanej. Pamiętacie ten fragment? Więc nie o tą kaplicę chodzi. Jesteśmy w świątyni zbudowanej przez Chrystusa. W takiej świątyni chciałbym być, chcę być. Taką świątynię chcę współtworzyć. A więc, jeżeli jesteśmy tymi kapłanami, mam nadzieję, zaczynamy trochę to rozumieć. Ja też trochę zaczynam to rozumieć, to kapłaństwo moje. To przechodząc do ofiar. Mówimy o ofiarach serca, mówimy o ofiarach życia, mówimy o ofiarach miłości, o ofiarach modlitwy, służby, mówimy o ofiarach materialnych. I mówimy o ofierze oddania siebie Bogu. I od tej ostatniej zacznę. W Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: składajcie ciała swoje jako ofiarę. Żywą, świętą, miłą Bogu. Bóg nie chce fragmentu naszego życia, Bóg nie chce części naszych pieniędzy, Bóg nie chce godziny czasu dziennie, które może poświęcimy na czytanie Biblii i jednej godziny w tygodniu, żeby zrobić coś w swojej wspólnocie. Składamy siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. A więc każdy dzień może stać się ofiarą. Każdy nasz dzień i każda nasza godzina powinna stać się ofiarą miłą, świętą, która daje przyjemną woń na ołtarzu przed Bogiem. Tu mówimy o naszych decyzjach, mówimy o naszym czasie, o naszych myślach, naszych słowach, które wypowiadamy i tych, które oby ich było jak najwięcej, nie wypowiadamy, bo często wypowiadamy ich zdecydowanie za dużo. O sposobie traktowania ludzi, o uczciwości, o przebaczeniu, o wierności. O wierności w małżeństwie, o wierności w relacji, o wierności w przyjaźni. O wierności sobie nawzajem. To jest jeden z fundamentów, to jest priorytetowa ofiara, może tak to powiem, którą powinniśmy składać jako kapłani. Nie mówimy tutaj o tym, jaką rolę pełnisz w Kościele. Czy jesteś przewodniczącym, pastorem, liderem uwielbienia, klubu młodzieżowego, no czymkolwiek. Przede wszystkim jesteś kapłanem w świątyni Boga. A więc kapłaństwo zaczyna się wtedy, kiedy mówisz Bogu: całe moje życie, całe ja zależę i należę tylko do Ciebie i zależę tylko od Ciebie. Druga ofiara. Druga ofiara jest zapisana w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To jest ofiara składana przez nasze kapłaństwo. Powinna być to ofiara, którą jako kapłani powinniśmy Mu składać. Kapłan nie milczy przed Bogiem. Kapłana nie trzeba zachęcać do tego, żeby z Bogiem rozmawiał. On rozmawia zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu innych ludzi. Tych, którzy Boga jeszcze nie znają. Kapłan oddaje Bogu cześć. Kapłan rozmawia z Bogiem i oddaje Mu cześć. I to jest ofiara miła Bogu. W Starym Testamencie zapach kadzideł, zapach palonych ofiar, części wątroby, skrzydełek, mostków, o których nawet nie rozumiałem do końca, co wam czytam, tych połaci różnych części zwierzyny, to się unosiło wtedy i ludzie to czuli, kiedy wiedzieli, że spotkają się zaraz z Bogiem, a teraz są składane te ofiary przebłagalne za ich grzechy. Dzisiaj ten zapach, który się roznosi w duchowej świątyni, to jest zapach naszej modlitwy, to jest zapach naszej wdzięczności Bogu, to jest zapach naszego dziękczynienia, to jest zapach wyznawania: Jezu, jesteś naszym Panem. To jest ofiara pochwalna. Czasami przychodzimy do kościoła, myślimy sobie: nie mam, Panie Boże, Ci nic do ofiarowania. Nic Ci nie mam do powiedzenia. Z niczym do Ciebie nie przychodzę. Ale Biblia tutaj uczy nas, że Twoje uwielbienie Boga, Twoja rozmowa z Nim, którą nazywamy modlitwą, Twoje dziękczynienie za codzienne, proste rzeczy, o których uczy nas kaznodzieja Salomon. To ja kiedyś już kilka razy miałem o tym kazanie. Szukamy wielkich rzeczy, za które mamy być wdzięczni Bogu, a kaznodzieja mówi nam: popatrz na drobne rzeczy, które się wydarzyły. Spróbowaliście już truskawek w tym roku pierwszych? Ktoś spróbował? Dobra. A zaraz będzie ich dużo. jest za co dziękować Bogu. O takich rzeczach mówi kaznodzieja. Ja ci idę z żoną na spacer i mówię, nie zapomnijmy, że jeszcze 2 miesiące temu mówiłem, kurczę, żeby już wreszcie była wiosna, żeby już wreszcie było zielono, żeby już wreszcie było ciepło, żeby już wreszcie tylko w bluzie albo w krótkim rękawku wyszedł do parku. Tak? Mieliście też tak? Jest już? Jest za co dziękować Bogu? A może ktoś spróbował lodów już z truskawkami, z bitą śmietaną? No, ja spróbowałem. Jest za co dziękować Bogu. O takich rzeczach mówi kaznodzieja Salomon. Jest za co dziękować Bogu. To jest ofiara przyjemna, którą mamy kłaść przed Bogiem. Trzecia ofiara. Jest zapisana też w Hebrajczyków, zaraz kolejny werset, czyli 13 rozdział, 16 werset. Nie zapominajcie też o dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. No prościej nie można napisać. Jako kapłani mamy składać ofiarę w swojej dobroczynności i wzajemnej pomocy. Praktyczne, proste. Nie potrzebujemy studiować teologii w seminarium. No nie potrzebujemy do tego. No, nie obrażając nikogo, nawet pastora do tego nie potrzebujemy, żeby zrozumieć to stwierdzenie chyba. Rozumiemy, ja? Pomoc drugiemu człowiekowi jest ofiarą, którą jako kapłan powinieneś złożyć przed Bogiem. Powinnaś złożyć przed Bogiem. Robisz to, kiedy wspierasz słabszego, kiedy odwiedzasz samotnego, kiedy pomagasz potrzebującemu, kiedy poświęcasz czas drugiemu człowiekowi, kiedy budujesz jedność, a nie dzielisz, kiedy przebaczasz, a zawsze jest za co przebaczać. W naszych relacjach. Kiedy troszczysz się o relacje nawzajem. To są duchowe ofiary, przyjemne, które składamy przed Bogiem jako kapłani. W świecie pełnym egoizmu ta mądrość, która płynie z nauczania Nowego Testamentu, staje się świadectwem Królestwa Bożego. Świadectwem Królestwa Bożego. Tu pamiętam, jak dzisiaj już mniej, ale kiedyś więcej byłem zaangażowany w wyjazdy misyjne i w ogóle w działalność misyjną. Pamiętam, kiedy wyjeżdżałem do Kazachstanu, do Zbyszka Pawlaka, który też tu bywa czasami, to dowiedziałem się o takiej ciekawej rzeczy, którą oni tam na misji razem, Zbyszek ze swoim zespołem, takie zadanie, które mieli, to jest poszerzali granice Królestwa Bożego drobnymi rzeczami. Mówię, my nie tylko tutaj przyjęliśmy, żeby tutaj nie teraz ludziom czytać tylko Ewangelię, bo oni jeszcze wtedy nie mieli nawet takiego po kazachsku wszystkich treści przetłumaczonych. Ale poszerzali granice Królestwa Bożego. Ja mówię, ale czym? No takimi drobnymi rzeczami. Przebaczamy, budujemy relacje. Jak daję słowo, to je dotrzymuję. Jestem wierny w relacji. Jeżeli są potrzebujący, pomagam. Dzielę się swoimi pieniędzmi. Wychodzę z inicjatywą w sprawie relacji, a nie tylko czekam. Poszerzali granice Królestwa Bożego, bo ludzie zaczynali się pytać, a co wy tacy jakiś dziwni? Normalnie tak się ludzie nie zachowują, nie? No i tu my z kolejnych. Rzecz, którą lubię, Hebrajczycy, pamiętacie to. Ci żyjący inaczej. Kapłani Boga. A więc kapłaństwo nasze nie kończy się na modlitwie. Ono objawia się też w miłości bliźniego. I tutaj też z tym się łączy jeszcze jedna rzecz. Kolejna ofiara, ale taka bliska temu, ale chcę ją szczególnie uwypuklić. No, tym bardziej, że że list Jakuba ją właśnie też uwypukla. W pierwszym rozdziale, w 27 wersecie czytamy: czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest niesienie pomocy sierotom i wdowom w ich niedoli. Nie musisz studiować teologii. Nic więcej nie musisz. Wystarczy to czytać i stosować. Oczywiście to nie chodzi tylko o sieroty i wdowy, ale o wszystkich, którzy naprawdę potrzebują po prostu pomocy. O opuszczonych, o ubogich, niepełnosprawnych. O wszystkich, którzy potrzebują pomocy. O wszystkich, którzy są na obrzeżach społeczeństwa. Pismo mówi: jeśli chcesz być kapłanem moim, mówi Bóg, zauważ tych ludzi. Wyjdź poza swoją strefę relacji, znajomych, których dzisiaj masz. Zobacz tych ludzi. Oni tam są. Oni są. Wokoło nas są. To apeluję też do siebie. A propos. Wtedy składasz ofiarę, przyjemną woń na ołtarzu Boga jako kapłan. Możemy mieć piękne nabożeństwa, dobrą muzykę, możemy mieć super wykłady teologiczne, ale nic to nam nie da, jeśli nie zobaczymy właśnie cierpiących i potrzebujących. Bo kapłan ma serce wrażliwe i otwarte na innych ludzi. Kolejna ofiara, też praktyczna. W liście do Filipian, czasami nie zauważamy tego niuansu, o którym Paweł mówi. Paweł wypowiada się w taki sposób, w 4 rozdziale, w 18 wersecie. Posłuchajcie. Otrzymałem od Epafrodyta dar od was, kasę, prosto. Wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. Paweł otrzymał pieniądze, żeby mógł dalej utrzymywać się w służbie. Ktoś mu pomógł, przekazał ofiarę pieniężną. Paweł nie mówi: a dziękuję ci, dzięki temu będę mógł więcej zrobić. Paweł podbija, no chyba wyżej się nie da, jakby ocenę tego wydarzenia. Mówi: jest to wdzięczna woń, ofiara przyjemna, miła Bogu. A więc jest to kolejne zadanie, kolejny sposób, którym jako kapłani możemy składać nasze ofiary na ołtarzu. Wspieraniem służby, pomaganiem potrzebującym, naszą hojnością, dzieleniem się tym, co mamy materialnie. To nie tylko o pieniądze chodzi, o mieszkanie, które możemy komuś, nie wiem, dać nocleg na jakiś czas, samochód, który możemy komuś użyczyć na jakiś czas, jeśli jest potrzeba w służbie, czy ludzie potrzebują. To jest wspieranie misji, to jest wspieranie działalności różnych wspólnot, aby mogły działać tak, jak chociażby w małym fragmencie, tak jak działał Paweł. Tutaj oczywiście z tymi pieniędzmi ciągle się szykuję na kazanie na temat pieniędzy, bo już to wam zdradzę, tę tajemnicę. W tej wspólnocie nie było kazania na temat pieniędzy, od kiedy ja wiem, nie jestem. Co? Był? No, ja też jestem zdziwiony, ale ja to sprawdziłem, nie było. Więc zrobię je, już się szykuję na nie. Ale jest to jeden z elementów, które rzeczywiście pokazują zaufanie Bogu, prawda? Ciągle to mamy. Na ile dajemy i teraz co się stanie, lepiej mieć na koncie jakieś zaskórniaki, bo nigdy nie wiesz. Już bym chciał to dalej rozwijać, połączyć to z manną i z tym, że mamy zbierać to, co jest na dzisiaj. I właśnie przez to Pan Bóg ma, jakby mamy uczyć się tej relacji z Nim. Nie wiesz, co będzie jutro. Zależysz od Boga, nie od twojej kasy na koncie. Ale o tym powiem później. Także ofiara wdzięczna, miła Bogu, to jest też nasza hojność. Finiszując już powoli. Kapłaństwo nasze jest kapłaństwem w codzienności. W domu, w pracy, w małżeństwie, w naszych rozmowach, w naszym byciu w internecie i buszowaniu po nim, ilości czasu, które tam spędzamy, decyzja, które podejmujemy na oglądaniu różnych rzeczy. W relacjach naszych, w szkole, na uczelni, w sposobie traktowania ludzi wokoło nas. To jest nasze kapłaństwo. Tam odbywają się nasze ofiary. I jedna z ważnych rzeczy. Motywacja. W Starym Testamencie ci ludzie, którzy przechodzili przez ten cały proces, tu go taką grafikę znalazłem, tu cały czas wisi, żeby pokazać, co tam się w ogóle działo, żeby ludzie mogli się spotkać z Bogiem. Ich motywacja to było przerażenie, trwoga, nierzadko też pewien rytuał, potrzeba, taka, że trzeba coś takiego zrobić. Nie rób tego z tych motywacji. Nie rób tego z tych motywacji. Też już pewnie kiedyś to tu mówiłem, ale w seminarium moim opiekunem duchowym był Marek Klek, znacie, mówi tutaj kazania. Kiedyś na takiej grupce, którą mieliśmy, zadał nam pytanie młodym ludziom, przyszłym liderom. Dlaczego idziesz za Bogiem? Dlaczego Mu służysz? No i odpowiadaliśmy różne rzeczy, które wam też pewnie przychodzą do głowy. No bo Jezus dał, Bóg dał swego Syna, żeby za mnie umarł. Okej, jaki jest jeszcze powód? No bo dzięki temu, że idę za Bogiem, będę miał życie poukładane. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że jak będę się go słuchał, dostanę fajną żonę, notabene dostałem. Okej, dlaczego jeszcze? No i tak wymądrzaliśmy się. I Marek na końcu mówi, zauważacie, że wszystko mówicie wy, że to do was, że to z powodu tego, że coś transakcyjnie dostaniecie w tej relacji. Jedynym powodem, dla którego służysz Bogu, wtedy padło takie stwierdzenie, jedyną motywacją, dla której powinieneś być dobrym kapłanem i składać mu ofiary, o których tutaj mówimy, to jest miłość do Boga. Nie ma nic więcej. I to mnie zamurowało, zawstydziło i trzyma przez chyba już 30 lat. W Mateusza 22 rozdziale, 34 dalej werset. Znamy to bardzo dobrze. Będziesz miłował Pana Boga swego, mówi Chrystus do faryzeuszy, pytając się, które przykazanie jest najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jedyna motywacja, dla której mamy być dobrymi kapłanami, to nie jest trwoga przed Bogiem. To nie jest to, że teraz dowiedzieliśmy się, że tak powinniśmy zrobić. Tylko jest to miłość do Boga. Jeżeli chcesz Mu okazać miłość, to zrób to. Jako miłujący syn, córka, jako miłujący kapłan, stań przed swoim Ojcem, stań przed swoim Bogiem. Służ Mu w duchowej rzeczywistości. I wrócę do najważniejszego kapłana, czyli do arcykapłana, kończąc już to kazanie. Bez niego by się to wszystko nie dokonało. Jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz, albo ktoś będzie słuchał tego kazania i będzie myślał, że te ofiary, które tu składamy, one, te ofiary, o których tutaj mówimy, które, o których tutaj się uczymy, czy o których czytamy, że one ciebie zbawią, albo one spowodują, że będziesz miał mniej grzechów i będą one przebaczone, no to to nie tędy droga. To Chrystus jako arcykapłan miał tylko tą siłę, że wszedł na drogę, dzięki której umarł na krzyżu, zmartwychwstał za każdego z nas i stał się największym kapłanem, czyli arcykapłanem. W Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 15 wersecie, tam jest taki początek, to wszystko, to zaczyna się od słów przez Niego więc, przez Chrystusa więc, mamy otwartą drogę do Boga. Przez Chrystusa więc jesteśmy Jego kapłanami, a On arcykapłanem. Przez Niego więc mamy dostęp do Boga Ojca. Bez Chrystusa nasze wszystkie ofiary byłyby religią. Z Chrystusem nasze ofiary stają się wonią przyjemną Bogu. Amen.